Zakupili tośmy wtedy, zakupili. Hej, baco, paś baranki. Moi kochani, teraz czas na pożegnanie. Promyczki i promyczek dobra. To zespoły, którymi opiekuje się wydawnictwo Promyczek. Dla wszystkich naszych czytelników, dla tych wszystkich, którzy dzisiaj Promyczek dostaną. Wasi opiekunowie, wychodząc tutaj w sali kongresowej, na zewnątrz już przy wyjściach, otrzymają dla was Promyczek dobra wrześniowy, miłą niespodzianką. Mamy nadzieję, że przybędzie nam czytelników i dla was wszystkich ostatnia nasza piosenka Wielki Skok. A to wszystko kompozycje Joachima Metzla do słów większości prawie koło siebie.
Na instrumentach klawiszowych.
Towarzyszą nam wspaniali muzycy, którym niewielkie rzeczy są.
Liga Polskich Rodzin, lista numer 3.
Będziemy głosować na Ligę Polskich Rodzin.
Na Ligę, na Giertycha.
Głosuj na listę numer 3.
Przed wejściem do Unii wszyscy kłamali. Liga ostrzegała. Za żyto płacili od 30 do 40 zł. A teraz nawet nie chcą zapłacić po 20 zł. Głosujmy na Ligę Polskich Rodzin.
Liga Polskich Rodzin, głosuj na listę numer 3.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo ciepło i serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Jak zawsze nasze wspólne spotkanie rozpoczynamy od wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Polećmy naszym modlitwom wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Raz jeszcze intencje Ojca Świętego Benedykta XVI polećmy Matce Najświętszej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Państwu za wspólną modlitwę i zapraszam na wiadomości.
Cześć Boże, Robert Knap, witam serdecznie w niedzielę 11 września. Zapraszam na pierwsze wydanie serwisu informacyjnego i telewizji Trwam i Radia Maryja. Rankiem 11 września 2001 roku Stany Zjednoczone przeżyły najgorsze chwile w swojej dotychczasowej historii. Tuż po starcie cztery samoloty pasażerskie zostały porwane i skierowane na wyznaczone cele w największych miastach USA, Nowym Jorku i Waszyngtonie. Doszło do prawdziwej tragedii. W atakach zginęło prawie 2800 osób, a setki zostały ciężko ranne. I chociaż od tych zamachów minęły już 4 lata, to świat nadal nie uzyskał odpowiedzi na pytania dotyczące okoliczności i rzeczywistych sprawców ówczesnej tragedii. Co więcej, pytań i wątpliwości przybywa wraz z analizą kolejnych ujawnianych faktów.
Te sceny do dziś budzą przerażenie, mimo że widzieliśmy je setki razy. Dwa samoloty, uderzając w wieżę World Trade Center, uderzyły w serce Ameryki. Stało się coś, czego nikt wcześniej nie potrafił sobie wyobrazić. Kiedy płonęły wieżowce, było już jasne, że to nie był tragiczny wypadek, ale atak terrorystyczny. Niebawem kolejny samolot runął na Pentagon. Zginęły 184 osoby. Czwarty samolot, porwany przez terrorystów, miał uderzyć w Kapitol. Pasażerowie próbowali obezwładnić porywaczy. Niestety nie udało się i maszyna spadła na ziemię. Zginęło 40 osób. Dramat ludzi uwięzionych w wieżach, przesypanych gruzem i pyłem, obserwował bezradnie cały świat. Dziś w Nowym Jorku władze miasta, rodziny i przyjaciele ofiar, a w Waszyngtonie prezydent George Bush i wiceprezydent Dick Cheney wraz z małżonkami minutą ciszy uczcili ofiary zamachów. Uroczystość rozpoczęła się dokładnie o godzinie 8:48 czasu miejscowego. To o tej porze pierwszy z samolotów uderzył w wieżę. Tak jak w latach ubiegłych, tak i dziś, w miejscu, gdzie stał budynek World Trade Center, odczytano nazwiska tych, którzy wtedy zginęli. I chociaż od tych zamachów minęły już 4 lata, to świat nadal nie uzyskał odpowiedzi na pytania dotyczące okoliczności i rzeczywistych sprawców ówczesnej tragedii. Na przykład, jak to jest możliwe, że w gruzach z zawalonej wieży, gdzie ogromny ogień stopił stalowe elementy konstrukcji, odnaleziono ocalały paszport jednego z porywaczy? Albo jak to możliwe, by porywacze potrafili pędzącym z prędkością 500 km na godzinę wielkim pasażerskim liniowcem trafić w stosunkowo mały cel, jakim były wieże WTC? Czy przypadkiem jest fakt, że porwane samoloty należały do maszyn, których kurs można całkowicie komputerowo zaprogramować i sterować z nimi z zewnątrz? Jak podaje amerykańska prasa, feralnego dnia 11 września 2001 roku, w godzinach, kiedy dokonano zamachów, CIA przeprowadzała ćwiczenia. W tym czasie wyłączono przestrzeń powietrzną z poddowodzenia. Zawieszono także procedury stosowane w przypadku porwania samolotu. Dlatego, kiedy na ekranach wojskowych radarów pojawiły się porwane samoloty, uważano je za maszyny biorące udział w ćwiczeniach. Przypomnijmy, że po tragedii z 11 września rozpoczęła się wojna z terroryzmem.
Obchody rocznicy ataków na wieżę World Trade Center odbywają się w cieniu huraganu Katrina. Tymczasem z Nowego Orlanu dochodzą informacje, że lekarze podawali chorym pacjentom, których nie można było ewakuować, śmiertelne zastrzyki. Takie wiadomości podała brytyjska prasa.
Media powołują się na wywiad z jedną z tamtejszych lekarek. Ujawniła ona, że służby medyczne podzieliły ewakuowanych pacjentów szpitala na 3 grupy. Na umierających, na tych, którzy byli w stanie ciężkim i na tych, którzy mogli przeżyć. Szpital był częściowo zalany, nie było prądu i nie działała kanalizacja, a w budynku grasowali uzbrojeni szabrownicy. Lekarka opisała okoliczności ewakuacji. Według niej lekarze musieli uciekać i zdecydowali, że pacjentom, których nie mogli ewakuować, będą wstrzykiwać morfinę. Uznali, że będzie to lepsze niż oddanie ich w ręce szabrowników. Pracownicy szpitala tłumaczą, że według nich niektórzy chorzy tak czy inaczej zmarliby w ciągu kilku godzin lub kilku dni. Mimo iż w stanie Luizjana eutanazja jest nielegalna, obsługa szpitala zdecydowała się jej dokonać.
W Warszawie odbyła się konwencja wyborcza Ruchu Patriotycznego. W przyjętej deklaracji wskazano, że politycy, którzy działali na szkodę Polski, powinni stanąć przed sądem. Wśród osób, które powinny być osądzone, Ruch Patriotyczny wymienia Wojciecha Jaruzelskiego, Czesława Kiszczaka, Aleksandra Kwaśniewskiego, Włodzimierza Cimoszewicza, a także Leszka Balcerowicza i Leszka Millera oraz Józefa Oleksego. Jan Olszewski powrócił także do listy prawie 600 polityków sporządzonej przez byłego rzecznika interesu publicznego Bogusława Nidzińskiego. Są to osoby, które SB miała zwerbować do współpracy, ale poza zapisem w ewidencji nie zachowały się inne dokumenty potwierdzające współpracę. Na tej liście jest wielu kandydatów do Sejmu. Jutro deszczowa strefa z przelotnymi opadami obejmie już niemal cały kraj. Spodziewać się należy także burz na wschodzie i południu. Będzie trochę chłodniej, od 21 stopni na Pomorzu, a nad samym morzem około 19 do 27 na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Ciśnienie nieznacznie spada. Jutro w Warszawie barometry pokażą 995 hektopaskali. Teraz to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na wydanie główne o 20. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy widzów w telewizji Trwam, a także słuchaczy Radio Maryja. Zapraszamy już na zapowiadane rozmowy niedokończone. Temat tych rozmów teraz w telewizji Trwam i w Radio Maryja, a potem już tylko w Radio Maryja po 21.40. Przyszłość polskiego rolnictwa widziana przez poszczególne ugrupowania parlamentarne, które dzisiaj mamy możliwość gościć i wcześniej jeszcze zaprosić. Bardzo serdecznie witamy naszych gości, którzy są obecni w naszym studio telewizyjnym, a także i poniekąd radiowym. Witam pana redaktora Michała Grabiankę. Bardzo prosimy o przedstawienie naszych gości, skąd przybywają, prawda, i jakie też kluby, może przyszłe kluby parlamentarne będą reprezentować. No i też zapoznanie się z programami, chociaż w kilku punktach, czy w kilku jakichś, powiedzmy, tam wymiarach, jeśli to jest możliwe. Bardzo proszę, panie Michale, pan zna lepiej naszych gości, więc pan przedstawi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam Ojcenusia, witam całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich tych, którzy dzisiaj są z nami na naszej kolejnej debacie rolnej. Proszę państwa, chcemy mówić o przyszłości polskiej wsi. Chcemy mówić o tej wsi, która jest dzisiaj bardzo brzemienna w różnego rodzaju problemy. Wydaje mi się, że trzeba by było, abyśmy zastanowili się, w jaki sposób ta wieś w przyszłości ma stanowić o całości naszej ojczyzny, ma być scementowana z tymi wszystkimi sprawami, które są bardzo ważne dla statusu naszego kraju, naszego narodu. Dzisiaj mamy wśród nas różne ugrupowania polityczne, które będą w parlamencie. Każde z tych ugrupowań politycznych ma propozycje dla polskiej wsi, ma swój program rolny. Tak się złożyło, że wieś została podzielona. Została podzielona politycznie bardzo mocno. I w związku z tym chcemy dzisiaj zastanowić się, w jaki sposób te ugrupowania polityczne, które startują do wyborów, które mają swoich odpowiedniki w poszczególnych wsiach. Wiadomo zresztą jest, że elektorat wiejski będzie głosował na wszystkie partie, które są tutaj dzisiaj zgromadzone w naszym studiu. Wiadomo jest, że ten elektorat, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest podzielony, a więc wieś nie ma jednolitej reprezentacji i musi liczyć na to, że te propozycje programowe, które państwo dzisiaj chcecie przedstawić, będą scalały wieś i pomogą jej wyjść z tego trudnego, powiedziałbym, okresu przemian, które zostały im narzucone. Dlatego cieszę się, że udało mi się zaprosić do studia dzisiaj przedstawicieli tych ugrupowań, które cały czas przed wyborami mówiły o tym, że wieś może być bardzo ważnym elementem w konstruowaniu programu naszego państwa, naszego również i narodu. Witam wśród nas PiS, przedstawiciela PiS-u, pana Krzysztofa Ardanowskiego, znanego państwu już z niejednej debaty rolnej krajowego, prezesa Krajowych Izb Rolniczych.
Szczęść Boże.
Wśród nas jest odpowiedzialny w ramach PiS-u za ochronę środowiska, zresztą bardzo ważną sprawę na terenie wsi, gdyż wieś stanowi całość, zarówno tą ekonomiczną, jak również i tą zasobną. Pan profesor Jan Szyszko z Warszawy, znany państwu swego czasu jako minister ochrony środowiska. Witam wśród nas, szczęść Boże Panu.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam wśród nas Pana Marcina Wrońskiego. Szczęść Boże Panie Marcinie. Pan reprezentuje Ligę Polskich Rodzin. Również kiedy był konstruowany program ROL Ligi Polskich Rodzin, już rozmawialiśmy z Panem Marcinem Wrońskim na te tematy. Witam, proszę Państwa, wśród nas Pana Zbigniewa Grajowska z Nowego Dworu Elbląskiego, reprezentującego Samoobronę.
Szczęść Boże.
Pan również był obecny na audycjach rolniczych, kiedy mówiliśmy o różnego rodzaju problemach związanych z protestami rolniczymi.
I na końcu Pani.
I tak wyszło. Na końcu witamy Panią Małgorzatę Marszewską z Ruchu Patriotycznego z Gdyni. Serdecznie witam, wśród nas, szczęść Boże. Tak jak to mówią, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatni. Ale... Takie były uzgodnienia.
Myślę, że będzie jeszcze okazja, Panie Michale, powiedzieć, bo nie ma co ukrywać, że też Panowie, Państwo kandydują do parlamentu, więc, jakie miejscowości będą wkręcić, co?
Poszczególnych, oczywiście będziemy za chwilę mówili o tym, z jakiego numeru i z jakiej listy wyborczej Panowie kandydują. Wydaje mi się, że ojcze, proszę bardzo, więc jeżeli więc
pan będziemy mówić o programach, pan Krzysztof,
tak, będziemy mówili, ja myślę tak, panie Krzysztofie, rozpoczniemy jednak od PiS-u. Pan kandyduje z okręgu wyborczego numer 5, tak? Dobrze tak. Mówię?
Numer 5.
Lista numer 6, pozycja numer 3.
Tak jest.
O pozycję jest pan wyżej niż poprzednich wyborach. Okręg kujawsko-wyborczy to jest...
Toruńsko-włocławski numer 5.
Okręg numer 5. Panie Krzysztofie, PiS miał i ma konkretny program dla polskiej wsi. Może w kilku słowach to pan go nam przedstawi.
Panie redaktorze, szanowni państwo, w czasie bardzo krótkiego wystąpienia nie da rady wszystkiego omówić. Myślę, że będziemy mieli więcej czasu w radio. Natomiast chcę powiedzieć, że tworząc program dla polskiej wsi, przede wszystkim dla rolnictwa, ale szerzej dla polskiej wsi, doszliśmy do wniosku, że odpowiedzialność za polską wieś nie można, ta odpowiedzialność nie może dotyczyć tylko partii chłopskich. Partie ogólnonarodowe powinny mieć również pewne wyobrażenie i wiedzę na temat, jak pomóc polskiej wsi w rozwiązaniu problemów, które od wielu lat są nierozwiązywane. Oparliśmy się również na bardzo precyzyjnych wynikach zarówno spisu rolnego, jak i różnych badań statystycznych, które pokazują, jak bardzo zróżnicowała się w sensie ekonomicznym polska wieś, jak zróżnicowały się różne typy gospodarstw. Zakładamy przede wszystkim utrzymanie jak największej ilości gospodarstw w Polsce, gospodarstw chłopskich, gospodarstw rodzinnych, po to, że migracja ludzi ze wsi do miasta, która miała miejsce w wielu krajach Europy Zachodniej, na tym etapie rozwoju byłaby ze szkodą, ponieważ miasto jest obarczone wielkim bezrobociem, brakuje mieszkań, a równomierne zamieszkanie terenów wiejskich jest szansą również dla Polski. Zakładamy, że trzeba skonstruować i mamy przygotowane propozycje dla różnych typów gospodarstw, bo inaczej powinny rozwijać się gospodarstwa towarowe, nastawione na produkcję żywności i sprzedaż tej żywności na rynek. Te gospodarstwa powinny być wbudowane w sprawny rynek, tak by rolnicy produkując mieli pewność sprzedaży swoich produktów, nie tak jak ma to miejsce w tej chwili na przykład ze zbożem, i mieli nadzieję czy gwarancję dobrych cen. Jednym z elementów bardzo ważnych, zresztą nie tylko w programie naszej partii, jest to, że trzeba rozwinąć na wsi nieżywnościowe wykorzystanie części produkcji rolniczej, przede wszystkim produkcji energetycznej, a w szczególności biopaliw. To jest wielka szansa dla Polski, w tym idą również inne kraje europejskie. Również zakładamy, że dla dużych gospodarstw w szczególności, to jest ważne dla wszystkich gospodarstw, trzeba starać się obniżyć koszty poprzez wprowadzenie paliwa rolniczego. My nie jesteśmy w stanie przy 3-4-krotnie niższych dochodach niż w krajach starej Unii Europejskiej płacić dwa razy drożej za paliwo, jak ma to miejsce we Francji czy w Niemczech.
Przepraszam, że wchodzę w słowo. Ostatnie wypowiedzi pana ministra Pilarczyka, przedwczoraj chyba, dotyczące paliwa rolniczego, powiedział, że jest pomysł i że to będzie zrealizowane jeszcze teraz. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę związaną z dopłatami, to agencja nie jest przygotowana na to, żeby dawać zaliczki na dopłaty, tak jak zaproponowała Unia Europejska. Mamy więc do czynienia z pewnymi już, mówimy o paliwach rolniczych, mówimy o o ekologii, mówimy o pewnych rozwiązaniach, natomiast mamy konkretną rzeczywistość. W tej konkretnej rzeczywistości polscy rolnicy się znaleźli w ten sposób, że 80 ton zboża na dzień dzisiejszy muszą mieć partię, żeby móc odstawić. Na dożynkach ogólnopolskich ksiądz biskup Styrna jednoznacznie powiedział, że to jest niemożliwe, zresztą wszyscy tak mówili. Więc mówmy o tych konkretach, które na dzień dzisiejszy dotykają rolnictwa, bo nie mamy własnej polityki rolnej, mamy wspólną politykę rolną. W ramach tej wspólnej polityki rolnej jest dyskutowany budżet, który ma bardzo mocno, w bardzo poważny sposób ograniczyć możliwości dla rolnictwa. W jaki sposób PiS widzi możliwość realizacji tego wspólnego, tej wspólnej polityki rolnej w ramach swojego programu?
Bardzo dziękuję za to pytanie. Ja chcę zdecydowanie powiedzieć, że każdy kraj w Europie ma również własną narodową politykę rolną. I w Polsce nie może być twierdzenia, że wspólna polityka rolna Unii Europejskiej rozwiązuje wszystkie nasze problemy. Nie rozwiązuje. Musimy mieć własną narodową politykę, która będzie odpowiadała interesom i polskiej racji stanu, która będzie również zawierała krajowe środki wsparcia. Chcę powiedzieć, że cierpliwy kamienie ugotuje. Nawet w tej koalicji po zgłoszeniu różnych wniosków przez organizacje rolnicze Ministerstwo Rolnictwa wystąpiło do Komisji Europejskiej o zmianę tych 80 ton minimalnej partii towaru, o przyspieszenie dopłat bezpośrednich, o przyspieszenie skupu interwencyjnego. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Komisji Europejskiej.
Już jest.
Ale moim zdaniem rząd polski ma obowiązek, konstytucyjny obowiązek bronić interesów Polski i polskiej wsi, negocjować z Unią Europejską, a jeżeli jest potrzebne, to również otworzyć rozmowy na temat zmiany traktatu.
Mówimy o sytuacji polskiej wsi, mówimy o gospodarstwach rolnych. Jak PiS widzi gospodarstwa rodzinne, bo z niektórych informacji, które do mnie dotarły, pewni przedstawiciele waszego ugrupowania są za tym, żeby znieść obszarowe, na przykład do 300 hektarów, a więc zlikwidować rodzinne gospodarstwa rolne. Jak PiS widzi możliwość ewentualnie rozwoju małych gospodarstw rolnych i czy jest szansa, że te gospodarstwa, szczególnie na południu Polski, będą mogły rozwijać się w innym kierunku, nie tylko rolnym.
Więc ja zdecydowanie chcę zaprotestować. Nie ma żadnych prób zlikwidacji ograniczeń wielkości gospodarstw. Stwierdzimy, że nawet powierzchnia 300 hektarów jest zbyt wysoka dla Polski, ponieważ potrzeby gospodarstw chłopskich, gospodarstw rodzinnych, które chciałyby się powiększać, zwiększyć swój areał są niewykorzystane. Sądzimy, i takie jest założenie naszego programu, że zachowując bardzo dużą grupę gospodarstw w Polsce, tych gospodarstw również średnich i małych, jest to działanie dla Polski potrzebne, ale te gospodarstwa muszą zajmować się innymi, specyficznymi formami działalności rolniczej, a nie tym, czym się zajmują gospodarstwa na przykład 100 czy 200 hektarowe. Są to przede wszystkim produkcja żywności ekologicznej, to są usługi na wsi, to są pewnego rodzaju formy turystyki, to jest, będzie mówił o tym pan profesor Szyszko, praca związana z ochroną środowiska i zachowaniem zasobów przyrodniczych Polski. To są również pewne propozycje dla gospodarstw mniejszych, które powinny dać dochody rolnikowi, który pozostaje w swoim siedlisku, w swoim domu, nie emigruje do miasta. To jest założenie podstawowe.
Pan rozpoczął swoje wystąpienie od paliwa rolniczego, również i od biopaliwa. Na dzień dzisiejszy Unia Europejska grozi Polsce karami za niestosowanie biopaliwa. Jak wy jako PiS widzicie możliwość podejścia do władzy, ewentualnie rozwiązać ten problem?
Panie redaktorze, zmarnowaliśmy w Polsce 2 lata. Weto prezydenta Kwaśniewskiego doprowadziło do tego, że dobrze rozwijająca się gałąź produkcji, bardzo ważna dla polskiej wsi, ale myślę, że ważna dla polskiej gospodarki, bo daje pewnego rodzaju uniezależnienie się, przynajmniej częściowe, od importu ropy, a jesteśmy od tego bardzo zależni. Zostało to zawetowane na skutek różnych działań lobbystycznych, lobby paliwowego. To wymaga pilnego uregulowania i to, co pan zauważył, Komisja Europejska chce karać Polskę za niestosowanie biopaliw, za zbyt mały udział biokomponentów w paliwach w Polsce. Są przygotowane założenia zarówno prawne i organizacyjne. Wiem, że wiele firm w Polsce planuje inwestycje w rafinerie, w dolew zarówno spirytusu bezwodnego do benzyn. Dałoby to możliwość zagospodarowania również szeregu produktów rolniczych, również gorszej jakości na spirytus bezwodny, jak również do produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych, czyli przetworzonego oleju rzepakowego dolewanego do oleju napędowego. Jesteśmy do tego jako Polska coraz lepiej przygotowani, a potrzeba ekonomiczna i potrzeba obrony pewnych polskich interesów jest chyba tutaj całkowicie oczywista.
Sprawa biopaliwa, panie prezesie, to sprawa co najmniej 6-7 lat. Bydgoszczy, armia była przygotowana do tego, stosowała już, robiła biopaliwa, czołgi chodziły na biopaliwie, także biopaliwo w Polsce ma już pewne dokonania z tym, że, tak jak pan powiedział, być może, że tutaj chodzi o to, żebyśmy właśnie, żeby nie płacić kary, będziemy ściągali biopaliwa z innych państw, po to, żeby domieszać. Na przykład w Czechosłowacji to już było. To znaczy nie w Czechosłowacji, już
Czech. Chętnie postawimy na biopaliwa wiele lat temu. My mamy technologię, mamy opracowania naukowe, które przeczą tezie dwa lata, trzy lata temu głoszonej, że zniszczą się silniki w samochodach, wytworzono psychozę, wiele mediów się w to zaangażowało, myślę, że na zlecenie, mówiąc o tym, że nastąpi zniszczenie samochodów, że nie będą uznawane gwarancje. Okazuje się, że wiele krajów poszło w kierunku biopaliw i dobrze na tym wyszły. Polska powinna zrobić to jak najszybciej.
Mówimy o programie PiS-u, mówimy przede wszystkim o sprawach związanych z małymi gospodarstwami rolnymi. Małe gospodarstwa rolne, pan już zwrócił uwagę na to, że to gospodarstwa również mogą wykorzystywać rozwój tych gospodarstw poprzez wytwarzanie ekologiczne. Gospodarstwa ekologiczne w Polsce istnieją od kilkunastu lat. Próba tych gospodarstw wchodzenia w normalne działanie jest duża. Natomiast po wejściu Polski do Unii Europejskiej zmieniły się pewne systemy. Unia Europejska narzuca bardzo poważnie sprawy związane z ochroną środowiska. Panie profesorze, kilka słów na ten temat, dlatego że troszeczkę na przykład program Natura 2000, programy ochrony parków narodowych i tak dalej, one zaczynają troszeczkę wprowadzać zły klimat wśród gospodarstw wiejskich, tych, których to dotyczy. No na przykład, jeżeli na którymś gospodarstwie są takie czy inne gatunki ptaków i tam się mówi, że niestety ty będziesz musiał chronić ptaki zamiast tworzyć żywność, no to on się zaczyna denerwować. Jak to wygląda dzisiaj?
Panie redaktorze, wyśmienite pytanie i bardzo trafna i celna uwaga. Natomiast chciałem powiedzieć, że jest sporo niezrozumienia w tym całym układzie. Może zacznę od pewnej przypowieści albo od pewnego incydentu, który mnie spotkał parę lat temu, gdy odwiedził jeden z ważniejszych takich ekologów, profesorów niemieckich. Po dwóch tygodniach pobytu spytał mnie: Jan, co wy chcecie mieć? Bo tak prawdę powiedziawszy, macie wszystko to, co my chcemy mieć. Ja powiedziałem, że dobrze, ale musimy was gonić pod względem rozwoju gospodarczego. Powiedział, może jednak byście jak poczekali troszeczkę, to my was dogonimy za chwileczkę. I w tym oczywiście kurtuazyjnej wypowiedzi jest sporo prawdy, a mianowicie cała sprawa polega na tym, że te rzeczywiście zasoby przyrodnicze w Polsce są unikalnymi zasobami przyrodniczymi w skali Europy. Cały świat, ten szybko rozwijający się gospodarczo, zauważył w pewnym momencie, ja mówię w tej chwili o tych państwach Unii Europejskiej, do którejśmy weszli, że dalszy rozwój gospodarczy jest niemożliwy bez szanowania, odtwarzania zasobów przyrodniczych. Bez tego, żeby te zasoby z powrotem, bo ten specjalnie w rolnictwie, no zaowocowało to te nowe technologie, chorobą wściekłych krów, pryszczycą, ptacią grypą i tak dalej, prawda? Więc powstała pewna psychoza. I to się okazało, że rzeczywiście w tym układzie polskim te zasoby przyrodnicze z dwóch powodów są w idealnym stanie. Pierwszy powód to dlatego, że przetrwała prywatna, drobna własność rolna, która sprzyja temu, że albo nie sprzyjała intensyfikacji gospodarstwa rolnego. I co się okazało? Że w tej chwileczce to jak gdyby owocuje niezwykle istotnie, dlatego że właśnie do produkcji tej żywności o podwyższonej jakości, właśnie do produkcji, nawet i powiedzmy wielkotowarowej, a z najnowszymi technologiami, trzeba mieć niezniszczone gleby. Ja może powiem taki bardzo króciutki przykład jeszcze. Mamy te gleby ugorowane, piąta, szósta klasa gleby, mamy ich około 2 milionów, być może będziemy mówili, co z nimi zrobić, żeby aktywizować wieś polską. I się okazuje, że Holandia, mająca podobne gleby, nawet też piątą, szóstą, żeby doprowadzić się do stanu naszych ugorów, musi w każdy hektar włożyć około 4000 euro. W związku z tym, panie redaktorze, jesteśmy niezwykle bogaci. Pan mnie się spyta...
Jesteśmy bogaci, ale ta Holandia u nas znowu inwestuje też około 4000 w każdy hektar, żeby zniszczyć, doprowadzić do tego stanu, jaki ma u siebie. I trzeba tu jednak, mówiąc o pewnej ochronie środowiska, trzeba się zapytać i zastanowić, czy są jakieś sankcje, aby nie pozwolić niszczyć środowiska i polskiej ziemi przez właśnie nadmierną produkcję.
Ja myślę, że Polak nie będzie, nie będzie to hasło takie puste, Polak mądry po szkodzie. W tej chwili w sensie prawnym są uwarunkowania, które mówią, że takie rzeczy nie mogą się dziać, natomiast to prawo nie jest przestrzegane.
No, dlatego my tu mamy, reprezentujemy partię Prawo i Sprawiedliwość i myślimy, że nawet to prawo, które jest, mimo że jest ułomne, mimo że trzeba go dopracować, to powinno być przestrzegane i w tym układzie tego rodzaju sprawy nie powinny się dziać w Polsce. To jest, ja bym powiedział, w pewnym sensie zbrodnia na naszych zasobach przyrodniczych, do tego dopuścić nie można. Dlaczego ci ludzie przychodzą do nas? Dlatego, że właśnie mamy gleby niezniszczone i uzyskują ogromne efekty właśnie na tych niezniszczonych glebach, że mogą stosować to dosyć intensywne nawożenie i dosyć dużą ilość wody, prawda? Ale to się skończy dla tych gleb bardzo, bardzo niedobrze. Musimy bronić tych naszych wartości, które mamy. Ale to, panie redaktorze, pan powiedział o tej kulturze 2000, no, o naturze 2000, prawda, o programie środowiskowym. Ja bym powiedział tak, trzeba spojrzeć jeszcze na jedną rzecz, a mianowicie, żebyśmy ślepo nie adoptowali filozofii państw unijnych. Tam była zupełnie inna filozofia ochrony zasobów środowiskowych. Taka tradycyjna, polska, no, filozofia ochrony zasobów środowiskowych to była ochrona poprzez użytkowanie. My cały czas żeśmy użytkowali te zasoby środowiskowe i dlatego mamy. To może zabrzmieć dziwnie, ale Białowieski Park Narodowy, pan tutaj właśnie wspomniał również o parkach narodowych, powstał dzięki temu, że my żeśmy go użytkowali łowiecko. Było prawo bartne. My żeśmy tam pozyskiwali miód. Z tego powodu zachowały się nasze naturalne drzewostany. Natomiast PiS chce to za wszelką cenę wykorzystać, tą filozofię polskiego prawa, użytkowanie, ochrona poprzez użytkowanie. Tylko poprzez użytkowanie można...
Przepraszam, na czym to ma polegać? Bo tak, mówi się z jednej strony o tym, żeby zwiększać produkcję. Mówi się o tym, że tylko gospodarstwa towarowe. Natomiast pan mówi w tej chwili zupełnie czymś innym, zachować małe gospodarstwa rolne.
Ależ oczywiście, że tak. Dlatego, że skoro cały świat mówi, cały świat nas zaczyna pouczać, prawda, że ta produkcja z niezniszczonych gleb, a takie mamy w tych gospodarstwach rodzinnych, małoobszarowych, i skoro one się nadają do produkcji zdrowej żywności, no to w takim razie produkujmy tą zdrową żywność, ale przepraszam bardzo, tak samo jak w Szwajcarii, za zegarek ręczny robiony bierze się zdecydowanie więcej, to musimy dać więcej za ten produkt, który jest produkowany w tych warunkach, które nam zazdrości cała Europa. Panie redaktorze, ja to powtarzałem wielokrotnie. Będąc ministrem ochrony środowiska, mnie pouczano, że mam poszerzać Park Narodowy Białowieski. Ja mówię, proszę bardzo, tak. Tylko trzeba dać tym ludziom, którzy tam pracują, którzy stworzyli ten park narodowy, którzy są dziedzicami tych zasobów środowiskowych, trzeba im stworzyć warunki do godnego życia i przekwalifikować na inne zajęcie. I mówię, dlaczego w takim razie nie chce cała Europa nam płacić, a powinna to robić, 15 razy więcej za miód pochodzący z naturalnych drzewostanów Białowieskiego Parku Narodowego, a chce brać więcej za miód pochodzący z genetycznie modyfikowanego rzepaku. No ja tu nie rozumiem. Uważam, że mamy ogromną szansę po to, żeby ten miód sprzedawać drożej, bo produkowany jest w lepszych warunkach i to powinno zapewnić równocześnie jakieś warunki egzystencji właśnie tej rodzinie, która przetrwała, która zachowała te zasoby przyrodnicze.
Panie profesorze, mamy więc do czynienia z ochroną środowiska, więc pewnymi mechanizmami, które wprowadza na polski rynek Unia Europejska. Natomiast takim bardzo ważnym elementem, który występuje w Polsce i który Unia również proponuje, to jest zalesianie, powiedziałbym Polski, zalesianie wschodniej ściany tych gleb, które mówimy, że są niby słabsze, a które dają w tej chwili utrzymanie wielu rodzinom i które mogą pozwolić na dalszy sposób utrzymywania ludzi przy życiu.
Idealnie. Ale skoro już jesteśmy tutaj przy tym, pan redaktor pozwoli, że następny, no jak gdyby taka działalność, bo ja mówię, to drobne rolnictwo było działalnością gospodarczą, ono jest działalnością gospodarczą, ale z drugiej strony były lasy państwowe. I te lasy państwowe dzięki swojej idealnej pracy zachowały coś, że te zasoby przyrodnicze również w tym stanie. Czyli mamy z jednej strony drobną, tą prywatność rolną, bioróżnorodność, niezniszczone gleby rolne i z drugiej strony najstarsze, najbardziej zaawansowane stadia rozwojowe pozwalające występować takim gatunkom jak wilki, rysie, żubry i powiedzmy też gatunki, które wykorzystują jedne i drugie środowisko. I teraz, panie redaktorze, te lasy, prawda, to jest organizacja, która zachowała to dziedzictwo jak gdyby przyrodnicze. I mamy w tej chwili 2 miliony hektarów do zalesienia teoretycznie, czyli gleb jakby wyeksploatowanych rolniczo, które część możemy zalesić. Była taka ustawa PSL-u, który zaproponował, żeby za każdy hektar zalesionych gleb płacić. Pomysł był wyśmienity. Tylko cała sprawa polegała na tym, że płaci się to z budżetu. w tym całym układzie, w tej sytuacji, która zaistniała, z punktu widzenia, powiedzmy, no, zalesiania, trzeba mieć pieniądze. I te pieniądze mogą iść w takiej największej konwencji gospodarczej, jaka jest, klimatyczna konwencja ONZ-u i protokół z Kioto. Tam się wyraźnie mówi, że za zalesianie powinni płacić ci, co emitują ten dwutlenek węgla do atmosfery, a jedną z metod no, obniżenia tej zawartości dwutlenku węgla w atmosferze jest pochłanianie poprzez zalesianie.
Czyli jednym słowem możemy, patrząc na program PiS-u, dojść do wniosku, że państwo wiecie, w jaki sposób można by było wsi pomóc, żeby ona mogła ewentualnie normalnie się rozwijać i niekoniecznie być ciągle kulą u nogi całej gospodarki. I myślę, że jeszcze do tego tematu wrócimy, natomiast chciałbym tylko, żebyśmy dali szansę również wypowiedzieć innym. Natomiast chciałem powiedzieć, że pan profesor Jan Szyszko jest z okręgu podwarszawskiego, mieszka w Starej Miłosnej, to jest lista numer 6, okręg wyborczy numer 20, pozycja 4.
Do parlamentu,
tak. Do parlamentu. Wszyscy tu pracują do parlamentu. Mamy
te ugrupowania.
Zaczniemy może od pani, tak? Tutaj ruch patriotyczny, tak?
Tak, ruch pani patriotyczny, Małgorzata Marchlewska.
Lista.
Lista numer 1, okręg 26, Gdynia, Słupsk, Kościerzyna. Właściwie od Bałtyku aż po Szwajcarię Kaszubską, czyli góry.
Na Kaszubku to pani nie wygląda, nie?
Przeciwnie, to nie będę tu opowiadać, ale jednak.
Lista numer 1.
Lista numer 1, pozycja numer 2. Kandyduję z okręgu 26. Mieszkam aktualnie w Gdyni, urodzona jestem w Słupsku i całe życie spędziłam w tamtym regionie, nie licząc studiów na SGGW. Stąd z panem profesorem tutaj nie tylko programowe jakieś nas łączą wątki, bo oczywiście jeśli chodzi o program ruchu patriotycznego, to chcę powiedzieć, że moi przedmówcy bardzo szczegółowo weszli w temat. Myślę, że debata nie pozwoli nam na to, żeby rozwinąć, ale chcę powiedzieć, że podobnie jak w kwestiach ogólnopaństwowych, rolnictwo trzeba chronić przed, powiem brzydko, szabrem. Niestety, tak jak orientują się panowie tutaj obecni, cały problem polega na tym, że wyrywa nam się to, co najważniejsze, a powiedzenie polskie, które jak wiemy, powiedzenia są mądrością narodów, w momentach tragicznych mówi się, że się usuwa nam grunt spod nóg. Proszę państwa, ten grunt spod nóg w sensie fizycznym usuwają nam różne niefortunne lub celowe rozporządzenia, które powodują, że właśnie ci rolnicy z dziada pradziada osiadli w swoich gospodarstwach z powodów ekonomicznych, muszą się ich wyzbywać. I to jest problem naprawdę zasadniczy i palący. Tutaj moi szanowni przywódcy, pan Antoni Macierewicz, mówi wielokrotnie na temat tego, co jest na ziemiach odzyskanych problemem numer jeden, bo wiemy, że w związku z ruchem granic, niekorzystnym dla nas szalenie, gdzie straciliśmy na wschodzie właściwie najbardziej żyzne terytorium i takie, jeśli chodzi o produkcję rolną, będące bazą, została ta ściana wschodnia nieszczęsna, dyskryminowana okrutnie przez wiele lat od zakończenia wojny, to proszę państwa, pewien ciężar przechodzi na krainy północne, na Pomorze, na to, co jest bliżej Odry. I właśnie tam, w tamtym terenie, jesteśmy tego świadkami. Ja osobiście wszem i wobec uczulam na problem korytarza Berlin-Królewiec, że ten korytarz buduje się już bez wojny. Wojnę prowadzi się z nami metodami znacznie bardziej perfidnymi, niedostrzegalnymi. Ruguje się nas z naszego terytorium ekonomicznymi metodami. Po cichu, bezkrwawo, jeszcze stwarzając taką iluzję, że robi się coś dobrego dla Polaków. Proszę państwa, rolnik bez ziemi nie może funkcjonować, to jest oczywiste. jeżeli wprowadza się dzierżawców wielkoobszarowych z innych krajów Europy, to jest jakiś sygnał, że coś niedobrego się dzieje. Jeśli jedzie się w stronę granicy zachodniej, północną częścią Polski, tą właśnie drogą, która kiedyś miała być wywalczona przez Hitlera jako korytarz, to proszę Państwa, widać wyraźnie, że to jest pustkowie. Tam są tysiące hektarów niezasiedlone, niezamieszkałe. Ziemie od Słupska na zachód to są opustoszałe wsie. Ja nie mówię już o problemach PGR-owskich, bo to jest oczywiście kwestia dosyć zaszła i wiele na ten temat słów wypowiedziano. Ale aktualnie dzieje się to samo. Proszę Państwa, tutaj mówi Pan Profesor na temat tego, że gospodarstwa drobne to jest sól tej ziemi. To jest to, co kulturotwórcze jest szalenie ważne. Ojciec na pewno by mi tutaj podpowiedział, bo proszę Państwa, kto zawsze był takim motorem, który pozwalał przeć państwu naprzód. Jeżeli prześledzimy historię rozbiorów, to dzięki wysokiej kulturze nie tylko rolnej, zabór pruski, ziemie wielkopolskie były zawsze tym motorem, który pozwalał ojczyźnie w sytuacjach rozbiorowych, bardzo drastycznych, ostać się. I to jest to właśnie, że ziemia jest naszym programem, ochrona ziemi, a zatem ochrona gospodarzy Polaków, polskich gospodarzy, tych, którzy z dziada, pradziada na tej ziemi pracują, że im się należy szczególna ochrona właśnie.
Proszę Panią, ja znam po części ludzi, którzy są w ruchu patriotycznym. Wiem, że program rolny tam jest dosyć dobrze prezentowany, szczególnie przez pana Gabriela Janowskiego. Natomiast chciałem zapytać się Pani, bo mówi Pani o tym, że duże obszary ziemi są niezagospodarowane. Program PiS-u przewiduje osadnictwo. Czy Państwo również widzicie taką możliwość, żeby właśnie robić to, co przed wojną było robione?
Legiony Piłsudskiego były
nie tylko
legiony Piłsudskiego, właśnie ziemiami, ale między innymi to co najbardziej się kojarzy.
Tak, ale chodzi mi o te małe gospodarstwa, które były tutaj wprowadzane również na naszych terenach
i
te gospodarstwa były zgodnie z programem rządu na zasadzie osadniczej. Czy ruch patriotyczny poprze w razie czego możliwość realizacji osadnictwa na terenach Polski przez gospodarzy, którzy będą chcieli się na przykład z południa Polski, tak jak było kiedyś, przenieść tutaj, stworzyć własne gospodarstwa?
To jest właśnie to, co powiedziałam. Ochrona ekonomiczna łączy się z programem, który jest bardzo szczegółowy naturalnie, ale również dotyczy to osadnictwa. Dotyczy to kwestii reprywatyzacyjnej, odszkodowań, tego, żeby właśnie te tereny, które są ekologicznie w jakimś sensie zdegradowane, odciążać. I dlatego powiedziałam, że ten cały pas wschód-zachód, który jest w tej chwili opustoszały, jest do zagospodarowania.
Pani Bożena, to tutaj będziemy... słowo, bo nie wyrobiliśmy was czasem. Pan Michał tutaj na początku przedłużył chyba...
Nie, ja idę zgodnie z czasem po 7 minut każdemu daję.
Tak, pilnuję pan?
Teraz pilnuję po
odpowiadam, tak?
Dobrze. Ale widzę, że widzimy na razie podobieństwo, bardzo wielkie podobieństwo, prawda?
Czyli ja myślę, że...
Uda się nam porozumieć co do tego, że rolnictwo w przyszłym parlamencie będzie ponad programami.
Bo ja sobie jedno pytanie jeszcze przygotowuję, co panowie powiedzą o Platformie, co Platforma proponuje rolnictwu.
Bo może w radiu zrobimy.
Albo w radiu, dobrze.
Zrobimy w radiu. Natomiast chciałbym teraz, żeby może pan Grajoszek Zbigniew, który startuje z okręgu Nowy Dwór Elbląski, to jest?
Tak.
Warmia Mazury, okręg numer 73, tak?
Nie, to
okręg
jest
numer
lista wyborcza numer 15, okręg 34, a moja pozycja jest 10.
Okay. O, to jest pan daleki na liście.
Ja pracuję.
A pan pracuje na liście.
Tak. Ale to jest ostatni na liście?
Nie. Ostatni na liście to jest
to bardzo dobra pozycja, 10 też.
Dobra pozycja. W każdym razie, proszę Państwa, chcę powiedzieć, że pan jest znany już ludziom przede wszystkim z obrony praw rolników. Kilka słów na temat programu, bo już tutaj zaczynamy będziemy.
To więc ja powiem tak, ja reprezentuję właśnie Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona i Partię Samoobrona Rzeczypospolitej. I sytuacja jest taka, my mamy, jak wszystkim wiadomo, program społeczno-gospodarczy, w którym również jest opracowany program dotyczący rolnictwa. I ten program przede wszystkim opiera się na uregulowaniu rynków rolnych i przywróceniu opłacalności w produkcji rolnej. Powiem tak, te wszystkie punkty, żeby osiągnąć opłacalność, powinny być spełnione, ale będą spełnione, gdy będzie wprowadzona minimalna cena, kontraktacja, gdy będzie wprowadzone paliwo rolnicze, gdy będzie uporządkowany system podatkowy z uwzględnieniem zerowej stawki VAT, wprowadzone będzie ubezpieczenie społeczne wszystkich upraw, jeżeli będzie corocznie sporządzany bilans produkcji rolnej, jeżeli będzie równe traktowanie wszystkich podmiotów rolnych, czyli gospodarstw indywidualnych, czy to małych, czy średnich, czy spółek, czy jakiegoś innego kapitału. Uważam, że rolnictwo jest jedne, tak, że nas tutaj nic nie dzieli, tylko możemy osiągnąć sukces. Ja powiem, program jest bardzo szczegółowo opracowany i możemy dojść do jednego takiego wniosku, że jeżeli rolnictwo będzie miało sukces, będzie się rozwijało, po prostu zapewni rozwój całej gospodarki. Jest szansą dla miliona bezrobotnych w Polsce, czy milionów bezrobotnych, po prostu, bo rolnictwo jest siłą napędową gospodarki narodowej. To jest wszędzie, w każdym państwie, nawet w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, po prostu mają bardzo mocne rolnictwo, to powoduje wzrost siły nabywczej pieniądza i tak to się odbywa.
Ale Zbigniewie, pan mówił o tym, że duże gospodarstwa mają przyszłość. Czy również gospodarstwa, które prowadzą tak zwany przemysłowy tłuszcz trzody chlewnej, które rozwijają jak gdyby produkcję, a nie wytwarzają żywność, bo to jest duży, na przykład hodowla trzody chlewnej na Szczółce, czy...
Wiem, o czym pan myśli. Ja nie, i Samoobrona, którą reprezentuję, nie popiera żadnej wielkotowarowej hodowli trzody chlewnej. Mamy tu na myśli pewnie Schmidtfielda i innych.
No pana w tak, przede wszystkim, który nas tutaj bardzo mocno
niszczy. Ktoś wylał ostatnio, że
tak, wylał. Tak.
My jesteśmy za naturalną, ekologiczną produkcją, polską produkcją. Także tutaj w ogóle nie popieramy takiego działania i nie stoimy za tym. My po prostu wiemy konkretnie, czego chcemy i chcemy szybko pewne sprawy załatwiać. To znaczy, ja powiem szczerze, może tu odbiegnę od tematu, ale sytuacja w tym roku jest w całym kraju napięta ze względu na suszę. I tu przede wszystkim rząd powinien zastosować tanie kredyty. To nie jest rozwiązanie, bo przede wszystkim powinien być umorzony podatek i czynsz dzierżawny, czy takie sytuacje. Rolnikom, gdy następuje kolejna klęska po klęsce, niestety nie są sobie w stanie pomóc i musimy...
Już są cyfry, może tak, bo w tym temacie już są cyfry. Mówi się, że około miliarda złotych stracili rolnicy na suszy w 7 województwach w naszym kraju. Resztę województw nie wchodziło w rachubę. Pytam się, miliard złotych, to są ogromne pieniądze. Jaka jest szansa, że ten miliard można odzyskać? Moim zdaniem nie ma żadnej szansy.
No nie ma żadnej, ale jeżeli państwo po prostu, ja powiem tak, biznesmen, który nie osiąga dochodu, nie płaci podatku, a rolnik, czy chce, czy nie chce, musi zapłacić podatek rolny, musi zapłacić czynsz dzierżawny. Jeżeli już, to agencja nieruchomości umorzy mu tam w jakimś drobnym procencie, to tyle jest to, że tak powiem, kot napłakał. I uważam, że Samoobrona, naprawdę mamy konkretne programy, na przykładzie Warmii i Mazur, tutaj gdzie istnieje właśnie bardzo piękna współpraca Izby Rolniczej, Związków Zawodowych. Tak, ja jak byłem prezesem
Związków, ale muszę było przyspieszać. Ostatnio rząd przyjął budżet. W tym budżecie jest zapisane, że rolnicy już w przyszłym roku mają płacić podatek dochodowy. Co pan sądzi o tym, bo w ogóle jest cisza. Wszyscy czekają na informacje, kiedy parlament dostanie budżet i tak dalej, a już są zrobione konkretne przymiarki i żadne ugrupowanie polityczne do dnia dzisiejszego nie skrytykowało za to rządu, bo to jest sprawa tego rodzaju, że idzie całkowita zmiana w kierunku rolnym. Panowie chyba sobie zdajecie sprawę, jako rolnicy, to znaczy podatek dochodowy płacony przez rolnika, to znaczy przygotowanie dokumentacji na podatek dochodowy. Przecież ludzie nie są do tego przygotowani.
Absolutnie nie są rolnicy przygotowani. Więksi rolnicy może tak, są na rozliczeniu całkowitym. I ja powiem w ten sposób. Tutaj trzeba pewne zmiany od zaraz, czyli na przykład dopłaty bezpośrednie, minimalna cena zboża. To nie może być, że pszenica jest kupowana po 350 zł w takiej suszy, gdzie wiadomo, w całej Europie, w całym świecie, a w Australii nie ma zboża, a my po prostu, to jest uwłaczające godności ludzkiej. Także nie mówmy tu o jakimś dochodowym biznesie, zlikwidowaniu KRUS-u, po prostu to są cuda, które wymyślają ci, którzy może odchodzą i nie liczą się z konsekwencjami.
Ale przygotowują taki budżet tym grupom, tym ludziom, którzy dojdą do władzy, którzy będą nas sprawować. A więc te partie polityczne będą miały z tym problem, bo ten budżet będzie już do przyjęcia. I tu nie wiecie panowie, co wam przygotowano, ale może Liga Polskich Rodzin kilka słów na temat właśnie programu, które wy proponujecie, bo ja zapoznałem się z waszym programem, zauważyłem, że zaczęliście przede wszystkim od spraw związanych z renegocjacją układu europejskiego. Moim zdaniem chyba czegoś bardzo ważnego, dlatego że te limity, które są Polsce przyznane, one są w zasadzie po to tylko, żeby Polska mogła importować żywność.
Pan Marcin Groński, lista
numer 3. Lista numer 3, pozycja 24, ostatni na liście, proszę Państwa, to jest bardzo dobra pozycja.
Ale które?
Okręg wyborczy numer
5. Okręg obejmujący.
Tak samo jak pan Krzysztof Ardanowy.
Bydgoskie.
Ale bydgoskie, tak?
Okręg 4 pan Krzysztof.
Ty czwórka jesteś? Pan jest czwórka.
Nie. Toruńsko-Włocławski jest okręg 5, a tu jest okręg 4.
Bydgoski 4. Okręg wyborczy 4, ale to jest Liga Polskich Rodzin, czyli lista numer 3.
3, tak.
Tak, a tu jest lista numer 6.
Ostatnie pozycja na liście. Otóż Liga Polskich Rodzin posiada program rolny. Najkrócej to można określić jako rozwój gospodarczy polskiej wsi oparty o polską własność. I zanim przejdę do tego traktatu, chciałbym dwa zdania powiedzieć. Dla nas fundamentem jest to, żeby właścicielami ziemi na polskiej wsi byli Polacy i polscy rolnicy. To jest dla nas podstawa programu rolnego. W naszym programie rolnym jest również sprawa odnośnie renegocjacji traktatu akcesyjnego. Otóż ten traktat, który został podpisany w Kopenhadze, jest to rzecz skandaliczna, że się stała. Niestety zostało to przyjęte w referendum akcesyjnym. Ja przypomnę, że Liga Polskich Rodzin ostrzegała przed tymi warunkami, jakie zostały zawarte. I w naszym przekonaniu przede wszystkim powinien zmienić się plon referencyjny, wysokość plonu referencyjnego. Dla Polski jest to 3 tony z hektara, dla innych krajów jest 6, 5. W naszym przekonaniu powinno być to podwyższone. Powinny być podwyższone limity na skrobię ziemniaczaną, na mleko. Teraz widzimy, że rolnicy poczynili wielkie nakłady, chcą rozwijać swoją produkcję mleczną, bo ona była jeszcze dosyć opłacalna do niedawna. Teraz opłacalność spadła. Okazuje się, że brakuje limitów dla produkcyjnych, dla rolników. Chcemy też również, żeby została zmieniona zasada skupu interwencyjnego. Bo wymóg 80 ton jest to wymóg, który po prostu mało które gospodarstwo, bardzo mała ilość gospodarstw rolnych w Polsce może spełnić i tak samo za tym idzie bardzo mała ilość rolników może skorzystać z tego skupu interwencyjnego. Jesteśmy też za wprowadzeniem paliwa rolniczego. Mamy bardzo proste rozwiązanie, jak to paliwo rolnicze wprowadzić w Polsce. Otóż nie chcemy, żeby było barwione następnym kolorem, jak jest olej opałowy, paliwo wykorzystywane w górnictwie, jest na inny kolor barwione. Mamy idealną bazę danych teraz, bo agencje wprowadzają dopłaty. Wiemy, kto uprawia co na ilu hektarach i w zależności od rodzaju uprawy mogłaby być część akcyzy i podatek drogowy zwracany rolnikom. Także to byłoby na pewno bez żadnych nadużyć, bez żadnego barwienia paliwa. Jest to bardzo prosta metoda.
I tania
metoda bardzo. Jesteśmy też za wprowadzeniem biopaliw. Uważamy, że biopaliwa, oczywiście, jak już wcześniej było powiedziane, rozwój biopaliw i badania nad biopaliwami w Polsce to są od kilkunastu lat już. Uczelnie wrocławskie w tym też prym wiodą. I tutaj, że ta ustawa została zawetowana, to w naszym przekonaniu, w moim przekonaniu, to jest po prostu zadziałał lobbying paliwowy w Polsce. Był silniejszy, bo 5% dodatku to jest 5% mniej w obrotach w skali Polski. W paliwach za tym idzie 5% mieli w dochodach. To jest bardzo, bardzo duże pieniądze. Dlatego ta ustawa w moim przekonaniu została zawetowana. I polska wieś to nie są tylko sami rolnicy uprawiający ziemię. Tak, to jest także wieś wegerowska. I w naszym przekonaniu rozwój produkcji biopaliw by też w pewien sposób pomógł wsi wegerowskiej, bo można byłoby w tych wsiach biorafinerię.
Pan, że wieś to nie tylko rolnicy.
Tak,
mieszkańcy wsi, ale rolnicy. Ja myślałem, że właśnie